Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko kilka minut po godzinie 12 w kolejnym spotkaniu Między Niebem a Ziemią. Wczoraj w kalendarzu liturgicznym obchodziliśmy święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także setną rocznicę cudu nad Wisłą. Nie możemy oczywiście pozostać obojętni wobec tak znaczącej daty. Dlatego w dzisiejszym programie rozmowa o polskiej pobożności maryjnej, która w przedziwny sposób wplata się w naszą historię i sprawia, że polska religijność ma swoją unikatową specyfikę. Jedni utyskują trochę na tę naszą maryjną, ludową pobożność, ale kiedy przebywa się dłuższy czas w innych krajach, szybko można za nią zatęsknić i docenić ją. Dziś także druga część opowieści benedyktynów z klasztoru w Lubiniu, przede wszystkim o historii tego fascynującego miejsca, które świętuje w tym roku 950-lecie założenia. Między niebem a ziemią zapraszam. Za nami święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli popularnej Matki Boskiej Zielnej. Na obrazach przedstawiona jako młoda kobieta z dzieciątkiem, naręczem kwiatów, radosna i pełna życia. Ten wizerunek jest jednak tylko nasz, zachodni. Więcej w rozmowie Sandry Soluk z księdzem Dawidem Stelmachem, wykładowcą akademickim z Wydziału Teologii UAM.
Mieliśmy stać pod jakimś obrazem, który by nam przedstawiał wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w jakimś pięknym poznańskim kościele, ale okazuje się, że to nie jest wcale taka łatwa sprawa, tak? Proszę księdza?
Tak, zgadza się. Na to ma wpływ taka bardzo nieoczywista rzecz, że większość kościołów w Poznaniu to są kościoły nowe, zbudowane po II wojnie światowej. Jak też wiemy, w tym nowoczesnym budownictwie sakralnym jest też tych wyobrażeń znacznie mniej. Oczywiście w każdym kościele jest jakiś wizerunek Matki Bożej, ale najczęściej jest to związane z poznańską tradycją nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i to się wiązało z tym, że starano się jakby jeden taki główny kultyczny obraz Matki Bożej umieszczać w kościele. Oczywiście są też inne wezwania, jak na przykład Matki Bożej Różańcowej czy Matki Bożej Zwycięskiej, ale nie jest to bezpośrednio obraz Matki Bożej Wniebowziętej. W innych miastach Wielkopolski, w Śremie, w Farze, czy też na przykład w Średzkiej Farze można znaleźć też właśnie obrazy Matki Bożej Wniebowziętej, natomiast w Poznaniu jest tylko jeden taki kościół na Kobylem Polu. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć taką paletę tych obrazów, czy wyobrażeń wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to najlepiej, gdyby poszukał ich w Muzeum Archidiecezjalnym.
Do muzeum nie będziemy się dzisiaj wybierać, ale skorzystamy ze zdobyczy technologii i spojrzymy w internet, żeby może opowiedzieć słów kilka o tym, jak właśnie to wniebowzięcie się w Kościele przedstawia.
Trzeba też jasno powiedzieć, że chociaż dogmat został sformułowany w 1950 roku przez Piusa XII, to sama tradycja śmierci, zaśnięcia, przejścia, złożenia, to się zaczyna już w IV wieku w Jerozolimie, kiedy są fundowane kościoły ku czci Matki Bożej. I wtedy też pojawia się ten wątek, skoro ona jest Matką Boga, Teotokos, to w takim razie w jaki sposób też umarła. Na różne sposoby to przedstawiano.
Te różne sposoby przedstawiania mają odbicie w sztuce?
Między innymi też, tylko to, co jakby dzisiaj mamy przedstawione, to są te dwa takie główne nurty, który dominuje właśnie Kościół Zachodni i Wschodni. W Kościele Zachodnim najczęściej to jest taki obraz wzięty z Apokalipsy. To, co usłyszeliśmy wczoraj w pierwszym czytaniu, gdzie jest ten obraz niewiasty obleczonej w słońce, wieniec gwiazd 12. To często na tych różnych wyobrażeniach tak jest, że Maryja jest unoszona do góry, ma taką aureolę z 12 gwiazdami, notabene te 12 gwiazd stąd się wzięło w fladze Unii Europejskiej, niebieski kolor, i jest unoszona do góry. Albo jest właśnie w jakimś obłoku, najczęściej też ma jakby także ręce wzniesione do góry, wzrok też kieruje ku niebiosom, jakby patrząc też na Boga, którego często na tym obrazie nie widać. Inny taki obraz, wyobrażenie, które możemy znaleźć w Kościele Zachodnim, to też łączenie wniebowzięcia czasami też z ukoronowaniem Maryi na Królową Nieba i Ziemi, gdzie wtedy właśnie te korony na skronie Maryi nakładają właśnie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty razem. Natomiast Kościół Wschodni mówi o czymś innym, że było to zaśnięcie. I tutaj taki obraz jest najczęściej, że są to mary, czyli takie łoże już, na którym człowiek umiera. Otoczona Maryja jest przez grupę apostołów i oni klęczą bądź też stoją wokół niej i są w pewnym takim skupieniu czy też modlitwie. Najczęściej jest przedstawiana właśnie jako kobieta, która jest na chwilę przed śmiercią albo już ma zamknięte oczy. I co ciekawe, ten spór nawet do XX wieku przetrwał. mówieniu o tym właśnie, jak Maryja umarła. Ale na jednej z audiencji generalnych Jan Paweł II powiedział o tym tak bardzo jasno i wprost, że trzeba powiedzieć, że Maryja zmarła, dlatego że sam także i Zbawiciel zmarł i zmartwychwstał.
W moim rodzinnym kościele na Dolnym Śląsku właśnie taka Maryja w chmurach z aniołami wstępująca do góry była przedstawiona, ale na święto wczorajsze mówiliśmy Matki Boskiej Zielnej. Popełnialiśmy jakiś błąd przy tym?
Nie, absolutnie nie. To jest taki przykład tego, jak wiara łączy się z kulturą. To określenie Matki Boskiej czy Matki Bożej Zielnej, bardziej teologicznie to jest poprawne. Co ciekawe, w Czechach na przykład się mówi o Matce Bożej Korzennej, co jest w jakiś sposób podobne. O co chodzi? Mianowicie wiąże się to z tym, że mniej więcej już na 15 sierpnia były pierwsze plony zebrane. I kiedyś te żniwa trwały znacznie dłużej, no bo dzisiaj wyjeżdża kombajn, zetnie zboże, wymłóci i zaraz już ziarno można odstawić do silosa. A w tamtym czasie najpierw zboże w kłosach i ze słomą ścinano i stawiano w snopach, w takich kopcach, czyli mędlach. I dopiero potem znoszono to do domu i przez całą zimę to młócono. Czyli te żniwa się rozkładały na kilka miesięcy, ale kłos już był ścięty. Czyli to, co było najbardziej newralgiczne, że on się nie zepsuje na polu, już był zwieziony do stodoły, do spichlerza. I dlatego jakby te pierwsze ścięte kłosy łączono także z kwiatami i ziołami, bo kiedyś, o czym też warto pamiętać, że wszystkie plony ziemi były wykorzystywane. Dzisiaj no, wykorzystujemy to, co potrafimy tak jako sami najbardziej gdzieś tego dotknąć i to przetworzyć, a kiedyś na przykład było bardzo powszechne ziołolecznictwo. Coś, co tak dopiero gdzieś powoli wraca. I wtedy te wszystkie właśnie kwiaty, zioła i kłosy zbierano razem i szło się z tym do kościoła. Co ciekawe, tradycją polską było to, żeby to młode dziewczyny nabrały takie właśnie bukiety i przyniosły przed ołtarz, aby tam to zostało właśnie pobłogosławione, poświęcone i potem w honorowym miejscu w domu to zostawiano jako właśnie poświęcony kłos. Jest ciekawa legenda, która też wiąże się z tym, dlaczego też zaczęto jakby utożsamiać Maryję ze zbożami. Jest taka legenda, która mówi o tym, że Maryja podczas ucieczki do Egiptu miała spotkać pewnego rolnika. Miał pomóc siać pszenicę. I to, co ona wysiała, miało cudownie zaraz wzrosnąć i być gotowe do ścinania. Też używano takiego określenia jak na przykład Matka Boża Dożynkowa. Też takie w polskiej tradycji określenie funkcjonowało. Także jak najbardziej określenie Matki Bożej Zielnej jest właściwe, bo wiąże się ze zbieraniem właśnie pierwszych płodów ziemi i dziękczynieniem za plony.
Ostatnio dużo się mówi o ekologii, o dbałości o środowisko, naturze, mówi o tym sam papież Franciszek, a tu mamy Matkę Boską Zielną, która przecież tak pięknie wiąże się z ziemią i roślinami. Czy Kościół ten symbol zamierza jakoś wykorzystać?
Jest taka propozycja przez taki franciszkański ruch ekologiczny, którego chyba takim najbardziej znanym reprezentantem w Polsce jest franciszkanin ojciec Stanisław Jaromi, który właśnie nawet tak zachęca, żeby tak zwane święto stworzenia, które od 2 lat jest już w kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego, żeby też łączyć je albo właśnie z dziękczynieniem za plony 15 sierpnia, bądź też 8 września, kiedy jest tak zwany Matki Bożej Siewnej, czyli zaczynają się zasiewy. Skoro dziękujemy za plony i wierzymy też, że jest w tym Boże błogosławieństwo, że nie brakuje nam chleba, to tym bardziej trzeba też pamiętać, że to, co nam jest dane jako płodna ziemia, która daje życie, daje jedzenie, że też mamy to przekazać następnym pokoleniom. I myślę, że to jest taka też pewnego rodzaju pogłębiona świadomość ekologiczna, gdzie patrzymy też na ten dar ziemi, płodnej, rodzącej ziemi, która ma też nie służyć tylko nam, ale także naszym dzieciom, wnukom, następnym pokoleniom. Jan Paweł II, kiedy był w 91 roku w Białymstoku, nawet powiedział o tym, że to jest też pewne zobowiązanie, które wynika z przykazania nie kradnij. Bo skoro mamy to dzisiaj, to nie znaczy, że mamy wyeksploatować to wszystko dzisiaj, ale także nie mamy okradać następnych pokoleń.
Czyli kościoły przydałoby się wyposażyć w jakiś wizerunek Matki Boskiej z pięknym naręczem kwiatów i ziół.
Tak jak to w XIX wieku nasi lokalni impresjoniści przedstawiali. Bardzo często właśnie jako młodą kobietę, która szła przez łany zbóż i miała piękne naręcze właśnie kwiatów, ziół, a na drugim ręku czasami też niesie dziecko albo dziecko prowadzi za rękę.
Dzisiaj kontynuujemy także opowieść o opactwie benedyktynów w Lubiniu koło Kościana. Tydzień temu skończyliśmy na kasacie opactwa. A naszymi przewodnikami są bracia Efrem Michalski, Paweł Mruk oraz ojciec Maksymilian Nawara, opat prezes benedyktyńskiej kongregacji zwiastowania.
benedyktyni do Lubinia wracają po I wojnie światowej.
Bracia Polacy, którzy byli w zagranicznych klasztorach, głównie w Czechach i w Belgii, po odrodzeniu Polski skrzykują się, aby powrócić i otworzyć życie benedyktyńskie w Polsce. Przewodzi im głównie ojciec Klemens Dąbrowski, którego możemy uznać za pierwszego współczesnego benedyktyna, wraz z ojcem Jozafatem Ostrowskim. Oni podejmują pierwsze próby, najpierw na Świętym Krzyżu, gdyż tam był najdawniejszy, najbardziej zacny klasztor benedyktyński dawnej Rzeczpospolitej, ale po niepowodzeniach w 1923 roku przybywają do Lubinia. Do Lubinia, gdzie 2/3 dawnego klasztoru jest zburzone. Kościół świętego Leonarda należy do niemieckich kolonistów. Budynki te, które się ostały, są w złym stanie. Mimo takiego stanu decydują się tutaj odrodzić pierwszy współczesny klasztor męski benedyktynów w Polsce.
Udaje się.
Pomimo trudności związanych później też i z kryzysem ogólnoświatowym gospodarczym, to jednak dobudowano tutaj część klasztoru, były bardzo wielkie plany stworzenia tutaj wielkiej szkoły technicznej dla chłopców, chęć też rozbudowy, ale wiemy, w roku 1939 Rzesza Niemiecka napada na Rzeczpospolitą i tutaj przychodzi kolejny trudny okres dla naszej wspólnoty.
To znaczy?
Po zajęciu przez Niemców klasztoru, klasztor zamieniony został w obóz przejściowy dla księży z tej części Wielkopolski, których w 1941 roku wywiezie się do obozów koncentracyjnych, gdzie większość z nich złoży tam wyznanie męczeństwa. Po 1945 roku duża część naszej wspólnoty nie przeżyła działań wojennych i nastąpią też trudne czasy w odradzającej się tym razem już komunistycznej Polsce.
Pod koniec lat 60. już minionego wieku nad klasztorem zawisła groźba likwidacji. Pojawił się ojciec, który uratował klasztor, opactwo.
To były lata 70., bardzo trudny czas, zresztą po II wojnie światowej duża grupa mnichów Polaków, którzy zostali uformowani w klasztorze Zevenkerken, przybywa z taką misją odnowy. Oni na początku zaczynają w Tyńcu, ale potem są troszkę rozproszeni w różnych miejscach, między innymi także tutaj w Lubiniu. Lubin nie jest takim miejscem docelowym odnowy benedyktynów. Raczej wszystkie takie główne działania pod II wojnie światowej skupiają się na Tyńcu. Natomiast tutaj w Lubiniu jest kilku braci. Ten czas komuny odciska swoje piętno także na tym życiu benedyktyńskim tutaj w Lubiniu. W 70-tych latach przychodzi taki kryzys związany raz ze słabą obsadą mnichów w klasztorze. Jest tylko kilku i to w podeszłym wieku. Tu jest też taka przestrzeń działania parafii, która jest obsługiwana przez księży diecezjalnych. Właściwie stan techniczny budynków jest opłakany i wszystkie znaki wskazują na to, że właściwie nie da się kontynuować tutaj życia benedyktyńskiego. Wiemy, że były takie decyzje, które zostały już podjęte i zostały przesłane do Rzymu. O świętej pamięci ojciec Karol mówił, że nawet taki dekret był już skierowany do ostatecznego zatwierdzenia, mówiący o zakończeniu życia benedyktyńskiego, czyli fachowo się to określa kasatą. Wtedy pojawia się taka wielka dyskusja w kapitule tynieckiej na temat przyszłości tego klasztoru, czy podjąć starania, żeby tu jeszcze kontynuować życie benedyktyńskie, czy raczej już nie. I wtedy ojciec Karol Meissner, świętej pamięci, zgłasza się na ochotnika, żeby pojechać do Lubinia i nie poddawać się, tylko próbować tutaj to życie benedyktyńskie ratować. To była heroiczna decyzja, dlatego że on w zasadzie był sam. Słabe wsparcie bardzo starszych już braci tutaj na miejscu, zakres obowiązków ogromny, od tych remontowych, takich gospodarczych, poprzez także towarzyszenie osobom, które tu się zgłaszają. Wtedy ojciec Karol udaje się do sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, opowiadając mu o całej tej historii bieżącej benedyktynów. Wtedy kardynał Wyszyński miał zwrócić się do ojca Karola z takim apelem: bracie Karolu, ratujmy Lubin. No i ojciec Karol wraca z takim umocnionym błogosławieństwem prymasa i cały czas kontynuuje to dzieło. I właściwie bez jego determinacji i zaangażowania nasza obecność tutaj by była już niemożliwa dzisiaj, więc to jest rzeczywiście jego dzieło, chociaż jak sam wspominał osobiście w rozmowie ze mną, czuł się zażenowany, kiedy nazywaliśmy go odnowicielem klasztoru i mówiliśmy, że to dzięki jego zaangażowaniu i pracy my tu dzisiaj możemy funkcjonować, bo on mówił, że to on nie czuje się żadnym odnowicielem, ponieważ on robił to, co do niego należało. Jeśli ciekł dach, to trzeba było go naprawić. Jeśli się zawalił mur, to trzeba było go postawić. I to były bieżące sprawy z taką troską i utrapieniem, które trzeba było podejmować. Nie z jakąś wizją wielkiej odnowy, tylko z tego, żeby dołożyć wszelkich starań i wysiłków, aby to życie benedyktyńskie tak po prostu się nie skończyło, tylko żeby dać szansę. Dla mnie osobiście jest to przykład ewangelicznego okopywania roślinki na ten jeszcze jeden rok, bo może właśnie ten jeszcze jeden rok daje jej szansę i ona przyniesie w końcu owoce. No a jak dzisiaj widzimy, po tych wielu latach te owoce są widoczne.
Od wielu lat takim znakiem rozpoznawczym, takim stemplem opactwa w Lubiniu jest ośrodek medytacji chrześcijańskiej.
To jest dzieło klasztoru, które ma już ponad 30 lat. Rzeczywiście jest to najbardziej rozpoznawalny w Polsce ośrodek uczący medytacji czy modlitwy w tradycji monologicznej, takiej starej tradycji mniejszej. Jako centrum duchowe dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć, czy chcą też doświadczyć tego sposobu modlitwy, organizowane są co miesiąc, czy nawet kilka razy w miesiącu, takie sesje medytacyjne otwarte dla wszystkich chętnych. Natomiast poza tym wiele z tych osób, które odkryło już tą modlitwę jako swoją drogę duchową, chce kontynuować i w swoich miejscach zamieszkania i jakoś szukają umocnienia w tej indywidualnej praktyce. I stąd powstały też grupy medytacyjne rozsiane już teraz właściwie po całej Polsce, jest ich ponad 20, które są zrzeszone także do naszego ośrodka. To zrzeszenie nie ma takich formalnych struktur, to jest raczej bardziej taka forma parasola, który ogarnia tych wszystkich, którzy chcą się pod niego schronić i dać im właśnie miejsce oparcia i formacji. Dla benedyktynów jest to ważne, ponieważ jest to kontynuacja naszej misji właściwie, jedynej misji, jaką mamy, to jest takie, żeby uczyć ludzi, czy wprowadzać ludzi w doświadczenie modlitwy. I to zarówno modlitwy chórowej, tej, która nam towarzyszy codziennie, jak i tej modlitwy indywidualnej. My nazywamy ten ośrodek ośrodkiem medytacji chrześcijańskiej, ale tak naprawdę my uczymy tutaj zwracania uwagi na obecność Boga, który jest zawsze. To znaczy, że my cały czas podkreślamy wobec uczestników każdej sesji, że wszystkie elementy planu dnia są tak samo ważne, mają taką samą wartość, że się przeplatają, że każdy z tych elementów jest okazją do tego, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że Bóg jest stale obecny.
Warto dodać, że opactwo jest pomnikiem historii.
Opactwo w Lubiniu także jest pomnikiem historii, jednym z pierwszych, które zostały nazwane tym mianem, ale musimy o tym pamiętać, że klasztor to nie tylko mury, to nie tylko budynki i kamienie świadczące o historii, ale żywa wspólnota wiary, wspólnota mnichów, która tutaj, mimo upływu tylu wieków, nadal żyje według reguły świętego Benedykta. I to jest wyróżniające nas na całym tym szlaku pomników historii, że jesteśmy miejscem żywym, które mimo zmiany warunków i trybu życia nadal jest tym samym miejscem i łączy nas w sposób szczególny z początkami naszego państwa.
Warto przypomnieć, że założycielem ośrodka medytacji chrześcijańskiej w Lubiniu był ojciec Jan Bereza. Natomiast benedyktyński klasztor został pomnikiem historii w 2009 roku. Tytuł ten nadał mu prezydent Lech Kaczyński. Relacja z Bogiem przypomina czasem skokotyczce. Czy radzimy sobie w takim treningu? O tym ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, kolejny wakacyjny tydzień poza nami, ale wiemy, że od wiary, od Boga nie ma wakacji. Ufam, że ten czas, który spędzamy być może na wypoczynku, również pomaga nam zbliżyć się do Niego, do Jezusa Chrystusa, że również poprzez przyrodę odczytujemy Jego obecność. Ktoś powiedział, że przyroda jest gramatyką naszego Boga i Pana, poprzez którą mówi do nas, a my mamy włożyć trochę wysiłku, aby tę Jego mowę odczytać. I niech tak będzie również w kolejnym tygodniu, który w Jego imię rozpoczynamy. A dzisiaj liturgia słowa zabiera nas w okolice Tyru i Sydonu, czyli do miejscowości położonych w północno-zachodniej części Galilei, czyli do ziemi pogańskiej. No właśnie tam, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus spotyka kobietę kananejską, która zwraca się do Niego z prośbą o zmiłowanie się nad nią, a następnie o uzdrowienie jej córki bardzo nękanej przez złego ducha. Tyr i Sydon, drodzy radiosłuchacze, to potężne i bogate miasta fenickie oraz stereotypowe określenie krainy pogańskiej, właśnie zaczerpnięte ze Starego Testamentu. W Ewangelii według świętego Mateusza Tyr i Sydon są stawiane jako przeciwieństwo miast Izraela, w których Jezus nie mógł znaleźć wiary. Być może dobrze pamiętamy to zdanie: biada tobie Korozaim, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno woże i popiele by się nawróciły. Musimy też pamiętać, że Kananejczycy zamieszkiwali tereny Izraela podczas niewoli egipskiej i byli najbardziej pogardzanymi moralnie wrogami Izraela. Kananejka również to termin nie występujący nigdzie indziej w Nowym Testamencie. Określenie to mogło funkcjonować jako pewien pogardliwy stereotyp odnoszący się do innych ludzi, do ludzi obcych etnicznie, kulturowo oraz religijnie. A kiedy czytamy uważnie dzisiejszą Ewangelię, przynajmniej w języku greckim, to zauważamy również brak rodzajnika przed określeniem kobiety, a to zdaje się sugerować, że właśnie ona, Kananejka, reprezentuje cały świat pogański szukający zbawienia u Jezusa Chrystusa. Krzyczała, mówiąc: zlituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. To też bardzo ważne określenie. Panie i Synu Dawida. Zobaczmy, że Mateusz używa tu czasownika, który oznacza przenikliwy krzyk albo wręcz wrzask, a zarazem wołanie modlitewne. W taki sam sposób do Jezusa na przykład wołają dwaj niewidomi: ulituj się nad nami, Synu Dawida, a także tłumy w świątyni: Hosanna Synowi Dawidowemu. Zobaczmy, że prośba Kananejki nie jest więc jakimś takim nieartykułowanym krzykiem rozpaczy, ale jest to wyraz wiary, która bardzo precyzyjnie wskazuje na siebie jako kogoś, kto potrzebuje miłosierdzia, potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony to wołanie wskazuje właśnie na Pana, na Jezusa. Nikt nie mógł jej pomóc w tym trudnym położeniu, w jakim się znajdowała, a zatem też możemy powiedzieć, że to jej wołanie ma formę uroczystej, niemal liturgicznej inwokacji zanoszonej w imieniu całego świata pogańskiego. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, w tym punkcie już Ewangelia pyta być może każdego z nas, czy może zapytać każdego z nas, z jakim wołaniem dzisiaj ja przychodzę do świątyni, z jakim wołaniem dzisiaj ja staję przed moim Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, Synem Dawida. Jakie wołanie wyrywa się dzisiaj z mojego serca? I wiemy doskonale, że Jezus w pewnym momencie pochwali wiarę kobiety kananejskiej, wiary kobiety, która przecież była poganką, a przez to również możemy wyprzedzić trochę tekst Ewangelii. Jezus uwrażliwia nas na taką potrzebę pełnego i bezwarunkowego zawierzenia się Jemu samemu, Jemu jako Bogu, bo wiemy doskonale również, że tylko ufność i wiara, która nie ma ludzkich podpórek, pozwala działać Jezusowi w naszym życiu. Spójrzmy na Jezusa, a może również i w tym momencie spróbujmy sobie uzmysłowić, jaki obraz Jezusa ja noszę dzisiaj w moim sercu. Z jakim Jezusem za chwilę się spotkam w Eucharystii, w Komunii Świętej. Z jakim Jezusem spotykam się na mojej modlitwie. Ten Jezus dzisiaj malowany słowami Ewangelisty na początku spotkania z Kananejką, z ową poganką, zdaje się traktować tę kobietę w sposób bardzo chłodny i obojętny. Ona idzie za nim, krzyczy, a on nie odzywa się do niej ani jednym słowem. Ten miłosierny, litościwy Jezus wydaje się być Bogiem, Jezusem, Panem, niewrażliwym i nieczułym na biedę kobiety, której córka była bardzo nękana przez złego ducha. Czy my i czasami tak się nie czujemy, że Jezus śpi, że Jezus nie słyszy naszego wołania? Być może nawet nosimy w naszym sercu pewne pretensje do naszego Boga i Pana. Jezu, tak bardzo i głośno wołam do Ciebie, a Ty nic. Być może i my czujemy się trochę jak owa kobieta, kananejka, owa poganka. Idąc dalej tekstem dzisiejszej Ewangelii, zobaczmy, że kiedy krzyk kobiety sprzykrzył się już uczniom, to oni mówią: Panie Jezu, no odpraw ją, bo ona krzyczy za nami. A Jezus zdaje się słuchać uczniów i mówi do owej kobiety bardzo trudne słowa. Wydaje się na pierwszy rzut oka: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. w tym momencie Jezus odwołuje się do pewnej ludowej teologii Żydów, w której poganie uważani byli za nieczyste psy. Daje kobiecie odpowiedź odmowną. Były to przykre słowa, a nawet bardzo bolesne słowa. Dlaczego? Dla Żydów miejsce psów było na zewnątrz, dla Greków wewnątrz, blisko stołu, a kobieta jest przedstawicielem tego świata helenistycznego i rozumie i akceptuje pierwszeństwo Żydów w planie zbawienia, ale zarazem nie przestaje oczekiwać tego zbawienia na podstawie wiary, a nie na podstawie jakiegokolwiek prawa zasługiwania. Wiemy, w jaki sposób odpowiada. Okruszone ze stołów panów, które pragnie zebrać kobieta kananejska, nasuwają na myśl kłosy zbierane niegdyś przez na przykład Rut Moabitkę na polu Booza. Te jej słowa są znakiem wiary, która osiąga to, co jest niemożliwe według prawa. Jakbyśmy my się poczuli na miejscu owej kobiety? Jakbyśmy się czuli, gdyby on, Pan, którego przecież uważamy za Boga miłosiernego, pełnego litości, gdybyśmy z jego ust usłyszeli te słowa: nie jest dobrze zabierać chleb swoim dzieciom, a rzucać go psom. Prawdopodobnie wielu z nas oburzonych wróciłoby do domu, być może jeszcze, mówiąc mało zgrabnie, mrucząc pod nosem, a może nawet przeklinając samego Boga, mówiąc: nie będę mu służyć. A jednak ta historia ma swoją kontynuację, do której powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Wracamy, drodzy radiosłuchacze, w okolice Tyru i Sydonu, aby przysłuchiwać się i przyglądać owemu dialogowi Jezusa z kobietą kananejką, z poganką, która udręczona przychodzi do Jezusa i prosi go: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, bo nie wiem, do kogo mogę się jeszcze udać z prośbą o pomoc, i ulituj się nad moim dzieckiem, nad moją córką, która jest dręczona przez złego ducha. Woła i słyszę tę bardzo taką trudną odpowiedź, o której mówiliśmy sobie podczas pierwszej części spotkania, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Natomiast ona nie zraża się tymi. Dalej jest przy Panu: Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu i w Panów. I zobaczmy, co robi Jezus. Po tych słowach odsłania do końca swoje karty, tak możemy powiedzieć. Wielka jest Twoja wiara, kobieto. I niech Ci się stanie, jak pragniesz, jak wierzysz. O niewiasto, wielka naprawdę jest Twoja wiara. Po tych negatywnych najpierw odpowiedziach Jezus ustępuje. Możemy powiedzieć, że kobieta poganka pokonała Jezusa swoją wiarą. Odpowiedź końcowa Jezusa jest odpowiedzią pełną pochwały wielkiej wiary kobiety, która ośmieliła się żądać tego, co miało stać się udziałem wszystkich ludzi, udziałem w owocach zbawienia wszystkich, za których Jezus umrze na krzyżu. Komentując ten fragment, Raniero Cantalamessa tak powie o Jezusie, że był on świadom ryzyka, na jakie wystawiał wiarę kananejki. Drżał na myśl, że może załamać się i odstąpić. Jednak ufał jej wierze, która w tej polemice oczyściła się i urosła i stała się jedno z wolą Ojca, który jest w niebie. Dlatego na końcu wyrywa się z jego ust okrzyk radości: wielka jest Twoja wiara, niech się stanie Twoja wola. I kiedy uważnie czytamy Ewangelię, to nieraz słyszymy te zaskakujące słowa: takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że i my dzisiaj możemy iść do kościoła, możemy przyjmować komunię świętą bez wiary. Możemy być podobni do tych, którzy wielokrotnie ocierali się o Jezusa i nic w ich życiu się nie wydarzyło specjalnego. Możemy być, przepraszam za sformułowanie, zjadaczami komunii świętej, zjadaczami najświętszego ciała Jezusa Chrystusa i wyjść ze świątyni, jakby się nic nie wydarzyło, jakbyśmy się z nikim nie spotkali. Zapytajmy siebie jeszcze raz o wiarę. Z jakim nastawieniem mojego serca, umysłu, z jaką postawą mojego życia, z jaką wiarą ostatecznie przychodzę, by spotkać się z Jezusem Chrystusem? Na czym opieram moją wiarę? Na moich zasługach? Dobrze przeżyłem tydzień, modląc się i więc spełniając wymagania wypływające z wyznawanej wiary, czy na czymś innym, na zaufaniu, na nadziei, że On jest Bogiem miłosiernym i słuchającym nawet wówczas, kiedy nie słucha. Kananejka miała wszelkie powody ku temu, by obrazić się na Jezusa. Odwołując się do swojego poczucia godności osobistej, mogła przecież powiedzieć Jezusowi: niby dlaczego wy Żydzi jesteście wybranymi dziećmi Boga, a my poganie nieczystymi psami. Człowiek może obrażać się na Boga, kiedy on próbuje jego wiarę, kiedy zdaje się odmawiać spełniania dobrze uzasadnionych po ludzku próśb. Przecież ta kobieta przychodzi naprawdę z wielkim problemem. Moja córka jest dręczona przez złego ducha, jest jakoś przez niego bardzo mocno dotknięta. Ty, Panie, nic nie robisz. Ta kobieta uczy nas dzisiaj, byśmy się nie obrażali na Boga, byśmy pozwolili Mu działać, bo On wie, co czyni. I być może po raz kolejny dotykamy tego takiego fundamentalnego tematu naszej wiary. Jaki obraz Boga noszę w swoim sercu? I w jaki sposób podchodzę do mojego Boga i Pana? Bardzo, nazwijmy to, techniczny, taki bardzo potrzebujący, że jestem, Panie, w potrzebie, a Ty masz spełniać tu i teraz moje prośby. Ta kobieta nas uczy: zaufajcie Bogu, nie martwcie się, jeżeli nie od razu wysłuchuje Waszych próśb. Jakby nam mówiła, że to jest zaplanowane przez Boga. On wie, co robi. On pragnie dotknąć głębi naszego serca, że On nie chce mieć takiej relacji biznesowej, ale że On chce dotknąć głębi naszego serca, nawiązać z nami relację żywą, właśnie opartą na wierze i zaufaniu. Być może nieraz mieliśmy również takie doświadczenie w naszym życiu, że szliśmy z jakąś prośbą do naszego Boga i Pana, gorliwie się modląc, nawet przez dłuższy czas, a kiedy On ją spełnił, to nagle zauważyliśmy, że nasza relacja się rozluźniła, że zaczęliśmy żyć zapominając o naszym Bogu i Panu, o wdzięczności i że On jest naprawdę tym, który czuwa nad nami. Z drugiej strony ta Ewangelia, drodzy radiosłuchacze, uczy nas, że Jezus jako Bóg i Pan będzie próbować naszą wiarę i zaufanie Jego Słowu, aby dać nam wzrost wiary. I Raniero Cantalamessa jeszcze w innym punkcie, komentując tę dzisiejszą Ewangelię, przyrównuje ją do zawodów skoku o tyczce. Bóg nie chce, abyśmy ustali w drodze wiary, że On będzie tę tyczkę podwyższać zawsze, za każdym razem. Żeby nasza przygoda z Nim była pełną wiary, pełną życia, to Bóg będzie nas próbować. Dlaczego? Bo jest Bogiem, bo jest tym, który umarł za każdego z nas na krzyżu i On chce coś więcej od nas, innej relacji niż tylko relacji biznesowej. To jest zaproszenie dzisiaj do wiary, abyśmy również oczami owej Kananejki spróbowali spojrzeć na naszą przeszłość. Byśmy również mieli, drodzy radiosłuchacze, odwagę przyznać się, że nieraz odchodziliśmy od Niego, ponieważ polepszyło nam się w życiu, zapominając, że On jest Bogiem, zapominając o przyjacielu, o tym, który mówi: nazywam Cię moim przyjacielem, za Ciebie oddaję moje życie. Abyśmy mieli również tę pokorę w sercu, by się do tego przyznać i powiedzieć: Panie, wybacz mi. I chcę mieć to takie doświadczenie, że mnie nigdy nie opuścisz. Benedykt XVI kiedyś, komentując również tę Ewangelię, mówił, że poprzez nią Bóg zaprasza nas do wzrastania w wierze, do otwierania się na Jego dar, dar obecności. I z drugiej strony mówi, że ta Ewangelia również ma nas dzisiaj uczyć takiej prostej prośby: Panie, przymnóż mi wiary. Daj mi wiarę pokorną, prostą i głęboką owej kobiety, która nie zraziła się tym Twoim pierwszym słowem, niejako Twoim milczeniem, Twoją nawet obojętnością, ale wytrwała w uniżeniu i w pokorze, co Ciebie pokonało. Życzę Wam takich pięknych spotkań, poprzez które i w których będzie wzrastała nasza wiara, byśmy na końcu mogli powiedzieć: Panie, jesteś moim Bogiem i Zbawcą, Synem Dawida. Bądź błogosławiony na wieki. Życzę Wam błogosławionego i pięknego tygodnia.
Z okolic Tyru i Sydonu wracamy do naszego wielkopolskiego krajobrazu. Dobrej niedzieli życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.